Szepty horroru. Urbex Paranormal. Autor Paweł Kraczkowski. Występują Katarzyna Kanabus, Marta Rodziejczak, Tomasz Osica, Mateusz Otłowski, Mikołaj Śliwa, Maciej Dybowski. Część siódma.
Marek zaklął siarczyście, bo nie dość, że zniszczył fragment wyposażenia wnętrza już po raz drugi tej nocy, to jeszcze uderzył pięścią o ścianę, kiedy naprężone drewno ustąpiło. Kilka kropli krwi spadło na deski pod ich stopami. Oddał łom w ręce Pawła, puszczając przy tym odpowiedniej mocy wiązankę przekleństw. Sylwia złapała za nadgarstek Marka i przesunęła jego skaleczoną dłoń pod światło latarki.
Czekaj, w plecaku mamy wodę utlenioną, bandaże i plastry.
Później.
Wyswobodził ręce z jej uścisku, oceniając stan w jasnym kręgu światła. Wszyscy jednocześnie, bezdźwięcznie odwrócili głowy, kiedy zza ich pleców dobiegł odgłos skrzypienia zawiasów. Do ich oczu dobiegła wąska smuga pomarańczowego światła, z każdą chwilą poszerzającej się szczeliny między powoli uchylającymi się drzwiami. Podeszli ostrożnie. Eryk stał najbliżej, więc wsunął but między skrzydło a ramę, blokując w ten sposób możliwość ponownego zatrzaśnięcia się drzwi. Marek uchylił drzwi szerzej i zajrzał do środka. Zza stojącej leżanki wysunęła się głowa Zośki.
Kurde, to wy? A ja głupia myślałam, że to Ignacy. Co wy tu robicie? Mieliście nie wchodzić, prosiłam was.
Zośka, wychodzimy. Nie zostaniesz tu dłużej sama. Nie ma takiej opcji. Wystarczy tego. Chyba wszyscy mamy dosyć.
No co ty? Dopiero zaczynam, ledwie tu weszłam.
Dziewczyno! Jesteś tu już prawie pół godziny.
No coś ty. Przecież przed chwilą Marek zamknął za sobą drzwi. Nawet się przez moment zastanawiałam, jak stąd wyjdę, bo przecież nie ma klamek.
Hej, halo! Ziemia do Zośki!
Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy do kurwy nędzy nikt nie zauważył, że stoimy na środku pokoju sprzed 100 lat?
Cała czwórka przyjaciół spojrzała na niego, jak gdyby powiedział coś oczywistego. Coś, co nie powinno nikogo dziwić. Nagle jak przebudzeni zaczęli rozglądać się wokoło. Przyglądali się pomieszczeniu, jakby byli tam po raz pierwszy. Fakt, w tym umeblowanym miejscu byli pierwszy raz całym zespołem. Sylwia dotknęła skórzanego obicia, a Marek obrzucił wzrokiem ściany pokryte ciemną lakierową boazerią, przyozdobione wieloma obrazami i trofeami z licznych polowań. Cała piątka rozeszła się po pomieszczeniu. Każde z nich zajęło się oglądaniem jakiegoś szczegółu znajdującego się w tym miejscu. Wszystko zdawało się być jak najbardziej namacalne i rzeczywiste. Zośka znajdowała się tu najdłużej, przez co już wiele z rzeczy ją otaczających zdążyła obejrzeć i sprawdzić.
Zośka, jesteśmy tu naprawdę, czy to jakaś rozszerzona wizja lub, nie wiem, halucynacja zbiorowa?
Wypalił ponownie Eryk.
Myślę, że jedno i drugie naraz. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że to moja sprawka. Nie wiem jak, ale chyba rozszerzyłam swoją wizję na was.
Raczej nie do końca. Co prawda wszyscy widzimy to samo, co ty, ale jak wytłumaczysz fakt, że kamery też to pokazują?
O w dupę jeża. Serio?
Laska, a jak myślisz? Skąd wiemy, co tu robiłaś? Jak ci się wydaje, dlaczego nam japy nie opadły na widok tego wszystkiego tu w środku? Twoja kamerka na łepetynie ciągle nadaje. W dodatku wszystkie pozostałe również, a my od ponad pół godziny ślepiliśmy w ekrany jak zaczarowani.
No nie tylko, bo jakby to cokolwiek tu się odwala, promieniuje najwyraźniej na cały dom.
Co? O czym ty mówisz?
Spojrzała na niego Zośka, a następnie potoczyła po wszystkich pytającym wzrokiem.
Coś się wam przydarzyło? Wszystko okej?
Po kolei opowiedzieli jej o wszystkim, jak zatrzasnęły się drzwi, jak chwilę przed tym incydentem zauważyli ziejącą czernią pustkę za nimi, o tym, że z zewnątrz przez okno też nie mogli niczego zobaczyć przy użyciu kamery inspekcyjnej. Marek z Erykiem zreferowali jej pokrótce ich spotkanie z dawnymi mieszkankami tych włości. Na koniec opowiedzieli, jak w końcu samoistnie drzwi prowadzące do pokoju, w którym właśnie stoją, otworzyły się, dzięki czemu do niej dołączyli.
I co dalej?
Rany, Zośka! To ty nam lepiej powiedz, co dalej? To ty zarządzasz tymi połączonymi światami, to ty nam...
Urwał. Podobnie jak wszyscy, usłyszał głośny trzask dobiegający z korytarza. Chwilę później do ich uszu dotarły wyraźne, głośne i zdecydowanie zbliżające się w ich stronę rytmiczne stukanie. Nikt nie miał wątpliwości, że są to odgłosy kroków, wydobywających się spod ciężkich, okutych butów. Natychmiast spojrzeli po sobie i jak jeden organizm stanęli pod ścianą, na którą otwierały się drzwi. Jeśli ktoś wszedł do środka, podejdzie i stanie w progu dawnego gabinetu, nie zobaczy w nim nikogo, przynajmniej w pierwszym momencie. Będzie zmuszony wejść na tyle głęboko do środka, żeby móc zajrzeć za uchylone lub otwarte na oścież drzwi. Eksploratorzy stłoczyli się na jak najmniejszej powierzchni tuż obok statywu jednej z kamer. Dziewczyny stanęły machinalnie za murem z męskich ciał, chociaż tak naprawdę to przecież jedna z nich spowodowała pojawienie się i wymieszanie obrazów obu światów. Przynajmniej do takiego wniosku jak na razie zdążyli dotrzeć w swoich ustaleniach. Dźwięki kroków ustały. Znajdujący się tuż przy zawiasach Marek rzucił okiem przez szparę między skrzydłem a framugą. Niczego nie dostrzegł. Nagle jednak ktoś z impetem wszedł do środka. Na szczęście przytrzymał za klamkę ciężkie drzwi. W przeciwnym wypadku nieuniknione byłoby bliskie spotkanie skrywających się za nimi osób z ich rozpędzonym ciężarem. Do pokoju wszedł postawny mężczyzna o szerokich barkach nad równie szerokimi plecami, odziany w brązowy surdut z kołnierzem i paskiem. Spodnie były w odcieniu brązu, wpuszczone do cholew wysokich, ciężkich, skórzanych butów. Nie widzieli póki co twarzy, ponieważ podszedł do biurka i odłożył na nie czarną, wypolerowaną laskę, zwieńczoną ozdobnie rzeźbioną głownią. Jego fryzura była nienaganna i błyszczała od brylantyny lub innego mazidła, dzięki któremu nie uległa zniekształceniu pod kapeluszem, który wraz z beżowymi rękawiczkami wylądował na marmurowym blacie. Podszedł do szafki i otworzył ją. Nalał sobie do szklanki solidną dawkę brunatnego alkoholu z karafki. Następnie podszedł do fotela po przeciwnej stronie kamiennego stołu i usadowił się w nim. Wydawał się nie widzieć lub po prostu nie zwracać uwagi na schowanych niemal naprzeciwko niego, niespodziewanych, raczej nieproszonych gości. Zośka, trzymając dwóch chłopaków za ramiona, wsadziła swoją głowę między ich dwie.
Zdaje się, że nas nie widzi, tak jak dziewczynki na górze i Helena. Nie widziały nas.
To chyba kolejna projekcja. Coś jak film, tylko że mocno interaktywny. Czad.
Potwierdził Eryk i odwrócił głowę do reszty, obrzucając ich szelmowskim uśmiechem. Drzwi znowu otworzyły się szybko i tym razem nikt ich nie przytrzymał. Do pokoju wpadły dwie małe burze. Pobiegły wprost do ojca i mimo jego chmurnej miny nagle na twarzy pojawił się uśmiech. Dziewczynki szczebiotały i śmiały się, a mężczyzna o promiennym uśmiechu pod grubym czarnym wąsem tulił je do siebie po jednej na jedno ramię. Pojawiające się wśród kruczoczarnych włosów i wąsów pojedyncze siwe nitki dodawały mu nie tylko powagi, ale również męskiej urody. Cała piątka obserwowała i trwała w bezruchu, aż do momentu, kiedy dziewczynki ucałowały ojca i wybiegły z jego gabinetu. Chwilę po tym, jak tylko ucichły odgłosy oddalających się dźwięków bosych stópek, a pokój wypełniła cisza, usłyszeli zgoła odmienny do radosnych głosików płacz dorosłego mężczyzny. Ignacy, zakrywając dłońmi twarz, łkał po cichu, wstrząsany i targany bolesnymi spazmami. Trwał w rozpaczy przez dłuższą chwilę, a kiedy nieco się uspokoił, wychylił zawartość szklanki jednym haustem. Wstał i ruszył do szafki, z której wyjął całą karafkę. Uzupełnił pustą szklankę i postawił ją na stole. Drzwi otworzyły się po raz trzeci. Jednak nie było słychać żadnych dźwięków przepowiadających ten fakt, ani z korytarza, ani później, kiedy już w gabinecie pojawił się odziany cały na czarno nieco zgarbiony drugi mężczyzna. Karykaturalna wręcz pochylona sylwetka na cienkich nóżkach, z niemodnym już nawet 100 lat wcześniej zmechaconym fraku. Wysoki cylinder swoje najlepsze czasy również miał już za sobą. Blada cera, czarne ulizane włosy, podkrążone, odznaczające się sinymi cieniami oczy. Ignacy wyprostował się na jego widok. Uniósł przekrwione od płaczu oczy, lecz nie wstał z zajmowanego fotela. Powiedział coś do nowo przybyłego, ale na tyle cicho i niezrozumiale, że żadne ze znajdującej się spory kawałek dalej grupy nie zrozumiało ani słowa. Mężczyzna w staromodnym fraku prawdopodobnie zapytał o coś gospodarza, bo ten kilkukrotnie przytaknął z coraz smutniejszą miną. Uniósł pełną szklankę i ponownie opróżnił do dna. Nalał kolejną i spojrzał w jej głąb. Tymczasem tajemniczy człowiek odwrócił się na pięcie, poprawił nakrycie głowy i ruszył w kierunku wyjścia. Mijając ustawione na środku pokoju świece, nadal stojące po tym, jak zostawiła je na początku swojej sesji Zośka, zwolnił nieco. Odwrócił głowę w ich kierunku i na jego niemiłej dla oka twarzy pojawił się złowieszczo wyglądający, niepokojący uśmiech. Wszyscy wyraźnie widzieli karmazynowy błysk w jego oczach w tym samym momencie, gdy kciukiem i palcem wskazującym chwycił za rondo swojego kapelusza, delikatnie kłaniając przy tym głową. Gest ten był wyraźny i nie mogli pomylić go z żadnym innym.
Czy on właśnie...
Zadała pytanie Sylwia.
No...
Odpowiedział Eryk.
Cisza!
Zaordynował Marek. Chwilę później, dając znak głową w stronę drzwi, odezwał się półgłosem.
Wychodzimy.
Ruszyli w kierunku wskazanym przez Marka. Lecz kiedy tylko postawili pierwsze kroki, usłyszeli charakterystyczny dźwięk skrzypienia domykających się drzwi, a następnie zapadki zamka. Marek chwycił za klamkę, ale ta ani drgnęła, nawet o milimetr. Podobnie jak wcześniej z zewnątrz, tak teraz nie byli w stanie otworzyć od środka. Tymczasem siedzący przy swoim biurku mężczyzna wypił kolejną szklankę. Wyraźnie zauważalna była utrata koordynacji, kiedy do szklanki próbował przelać resztkę płynu z karafki. Rozlał odrobiny na blat, a jajowata zatyczka wylądowała na podłodze. Sama karafka również upadła niedbale, bardziej rzucona niż odstawiona. Tym razem nie zrobił przerwy. Wychylił pozostały alkohol od razu do dna. Odsunął szufladę, wyjął z niej sześciostrzałowy rewolwer. Otworzył bębenek, sprawdził i zatrzasnął. Później naciągnął kurek i ruszył w stronę stojących przy drzwiach przyjaciół. Wzrok miał mętny, spojówki błyszczące od łez, nabiegłe od krwi, spłaczu i wściekłej bezsilności. Szedł sztywno, mechanicznie. Zbliżał się do drzwi, a eksploratorzy rozsunęli się na boki. Odsunęli się o krok do tyłu, robiąc mu przejście. Nadal ich nie zauważał. Nie widział ich lub po prostu ignorował. Złapał za klamkę i otworzył drzwi. Jednak te zdawały się rozdwoić. Jedne bardziej solidne, rzeczywiste, namacalne zostały na swoim miejscu. Drugie półprzezroczyste, zdające się stworzone z mgły wspomnień minionych dziejów, otworzył i przeszedł przez nie. Przeniknął przez ciągle zatrzaśnięte solidne drewno tych, które nadal więziły ich wewnątrz gabinetu. Ponownie spojrzeli po sobie.
I co teraz? Co dalej robimy?
Kombinujemy, jak stąd wyjść.
Zośka zamknęła oczy i pochyliła głowę. Nie umknęło to pozostałej czwórce.
Co się dzieje? Zośka!
Co jest?
Cicho! Bądźcie na moment cicho! Słuchajcie!
Usłyszeli kilka kroków gdzieś daleko w głębi domu. Potem nad nimi skrzypienie otwieranych drzwi. Kolejne kilka kroków. Cisza. Jak gdyby ktoś zatrzymał się na środku pokoju nad nimi.
Sypialnia Heleny.
Zakomunikował Paweł, wskazując wycelowanym palcem w sufit. Nagle ciszę przeszył stłumiony, aczkolwiek nadal głośny w tej sytuacji, odgłos wystrzału. Wszystkich poderwał ten odgłos. Dziewczyny stały z uchylonymi ustami w zdziwieniu i w przerażeniu. Eryk nerwowo rozglądał się po zgromadzonych i po pokoju. Wsłuchiwał się również intensywnie jak Zośka. Kiedy na piętrze znów rozległy się oddalające się kroki, kolejne skrzypnięcie drzwi było ledwie słyszalne. Po chwili dotarło do nich echo kolejnych stłumionych, następujących po sobie dwóch wystrzałów.
Stało się.
Beznamiętnym, matowym głosem, wyzbytym wszelkiej emocji, zdecydowanie nie swoim własnym, odezwała się Zośka.
Byliście właśnie świadkami, słyszeliście i widzieliście to, w jaki sposób się to wydarzyło. Opowiedzcie o tym, przekażcie proszę dalej, nie bądźcie niemymi świadkami. Ja i moje córki zginęłyśmy nie dlatego, że nasz mąż i ojciec stracił wszystko, lecz dlatego, że zawierzył nieodpowiedniemu człowiekowi. Chociaż nie wiem, czy to oby na pewno był człowiek. Pamiętajcie, nigdy, przenigdy nie obiecujcie handlarzowi. Nie przysięgajcie na zdrowie, czy życie swoje lub swoich bliskich. To nigdy dobrze się nie kończy.
Zakończyła głośnym, przeciągłym wydechem. Zośka opadła z sił. Nagle, jak gdyby ktoś odciął trzymającą ją nitki, upadła bezwładnie na podłogę. Marek zdołał złapać ją w ostatniej chwili tak, by upadając nie uderzyła głową w twarde deski. Cała czwórka pochyliła się nad przyjaciółką, która powoli odzyskiwała przytomność. Poderwał ich trzask, z jakim otworzyły się do środka potraktowane potężnym kopniakiem drzwi. Stanął w nich właściciel majątku. Ściana za jego plecami znów była rozświetlona bladym światłem ledowych lamp od kamer. Twarz mężczyzny niosła ze sobą szaleństwo oraz grozę, a być może za pierwszym wrażeniem tych dwóch przebijały się skrywane głębiej strach, ból i rozpacz. Podszedł ponownie do szafki, z której wcześniej wyjął alkohol. Teraz to ona była półprzezroczysta, zdawała się ulotna niczym mgła. Widzieli jednak wyraźnie, jak człowiek chwyta glinianą butelkę z niewielkim uchem, wyciąga zębami korek i przechyla ją dnem do góry, wlewając zawartość wprost z niej do gardła. Przyssał się do niej i nie opuszczał, dopóki się nie zakrztusił. Prychnął, dławiąc się, aż część płynu wytrysnęła wraz z powietrzem przez nos. Cisnął flaszką, a ta, przeleciwszy przez cały pokój, rozbiła się z trzaskiem o ścianę. Zamiast odłamków spadających na podłogę, zobaczyli kilkanaście języków dymu. Rozwiały się one, rozpraszając we wszystkich możliwych kierunkach, niczym wydmuchiwany na ścianę ślad po papierosie. Wrzask, który wydobył się z gardła Ignacego, przypominał opisywane we wszystkich książkach ryk mitycznych bestii. Kolejne kilka obrazów dotarło do oczu obserwujących go młodych ludzi, niczym przebłyski lub stopklatki z przeszłości. Stał obok biurka, po chwili siedział już przy nim na swoim fotelu. Moment później z rozpaczą malującą się na twarzy uderzał pięścią o blat. Następnie wkładał lufę pistoletu do ust. W chwili rozbłysku i huku wystrzału spadła na nich ciemność. Gęsta, że dałoby się ciąć ją nożem, głęboka niczym otchłań kosmosu i czarna jak węgiel na dnie nieoświetlonej kopalni. Trwało to ułamek sekundy, może krócej, jednak oni mogliby przysiąc, że w tym czasie zdążyli dokładnie rozejrzeć się wkoło, wymienić między sobą spojrzenia, ale przede wszystkim zobaczyć wyraźnie na tym czarnym tle rozbryzgującą się czaszkę gospodarza. Rozkwitła czerwienią i pomarańczowym blaskiem wydobywającego się z końcówki lufy przenikającego przez całą głowę ognia. Kilka rzeczy wydarzyło się jednocześnie. Obrazy przeszłości zniknęły. Ponownie pojawił się obskurny pokój. Okiennice dotychczas otwarte w niemal wszystkich oknach zatrzasnęły się z potężnym hukiem, wybijając przy tym wszystkie pozostałe szyby. Odłamki szkła przeleciały na przestrzał przez całe pomieszczenie. Część z nich dotarła do grupki nadal trzymających się razem opodal wejścia. Zdążyli zakryć twarze, osłonić się przed nadlatującymi okruchami. Niektórzy zdążyli nawet się odwrócić. Sylwia wbiła twarz w klatkę piersiową stojącego przed nią Marka, a on swoją pochylił nad jej barkiem i zasłonił oboje ramieniem. Ostre krawędzie niewielkich kawałków cięły jak setki żyletek. Przez wybite okna, pomimo zatrzaśniętych okiennic, do środka wdarł się wyjący wiatr. Lampy zamontowane przy kamerach zamigotały, rozbłysły i zgasły. Resztki oświetlenia stanowiły tylko leżące na podłodze latarki, migotliwe światło świec, jakimś cudem nadal płonących na środku pokoju. Zośka wyprostowała się, targnięta nagłym spazmem. Jej ciało wyprężyło się niczym przy epileptycznym ataku. Zdezorientowani przyjaciele cofnęli się w pierwszej reakcji, jednak niemal natychmiast złapali ją pod ramiona, żeby nie upadła. Ona jednak zdawała się być podczepiona do niewidzialnych lin, które zaczęły unosić ją nad podłogę. Czwórka przyjaciół, zaskoczona i zszokowana tym, co się dzieje z ich koleżanką, odsunęła się odrobinę. Nie wypuścili jednak trzymanych rąk dziewczyny. Ta zdawała się być w jakimś transie. Nie reagowała na bodźce z zewnątrz, na nawoływania czy ból zadany jej przez odłamki szkła. Zawodzenie wiatru nie słabło. Z głębi budynku usłyszeli niepokojący trzask. Nie mogli tego zweryfikować, ale brzmiało to groźnie. Przywodziło na myśl pękające belki w konstrukcji. Zośka unosiła się już dobre kilkadziesiąt centymetrów nad podłogą. Wysoki sufit dawał wrażenie niebezpiecznie zbliżającego się do jej głowy ograniczenia stanu lewitacji, lecz nic bardziej mylnego. Nadludzka siła szarpnęła ze sztywniałym ciałem, które przeleciało nad stojącym wciąż na dawnym miejscu biurkiem, gruchnęła całym pędem o ścianę. Trafiła w nią dokładnie w miejscu, gdzie widniał ślad po samobójstwie Ignacego. Usłyszeli trzask łamanych kości, a rozluźnione, bezwładne ciało opadło na podłogę po drugiej stronie złamanego mebla. Paweł i Eryk stali najbliżej i to oni jako pierwsi ruszyli w jej stronę. Usłyszeli kolejny niepokojący trzask i na ich głowy zaczął walić się sufit. Dach nad częścią sypialni pani domu runął do środka z impetem, zawalając swoim ciężarem podłogę. Kilka spośród legarów pękło. Uszkodzony parkiet na piętrze nie powstrzymał spadających, tłukących się dachówek, które przebiły się przez strop i teraz razem z resztą gipsu i po części spróchniałych desek zwalił się na głowy przebywających na parterze poszukiwaczy przygód. Marek pociągnął za sobą stojącą obok niego Sylwię. Przewrócił ją, amortyzując upadek własnymi dłońmi. Zakrył jej twarz i ochronił własnym ciałem przed spadającymi fragmentami sufitu. Znaleźli się tuż pod ścianą, niemal w rogu pokoju, więc ich szanse uniknięcia przywalenia dużymi kawałkami były dużo mniejsze niż na środku pomieszczenia. Chwilę później, spoglądając spod ramienia, Marek ocenił sytuację pozostałej trójki. Paweł podnosił się spod sterty dachówek i desek. Miał co prawda rozciętą skórę na głowie, ale wyglądało na to, że poza tym wszystko z nim okej.
Wszyscy cali?
Krzyknął Marek, podnosząc Sylwię.
Ja w porządku. Trochę mnie też kła pocięła, ale poza tym raczej dobrze.
Zameldował Paweł, otrzepując ubranie z fragmentów tynku. Sylwia ruszyła w jego stronę. Z kieszeni już wyjmowała paczkę chusteczek higienicznych i za ich pomocą próbowała prowizorycznie zatamować krwawienie z rozcięcia niemal na czubku jego głowy.
Zośka! Eryk!
Ruszyli bez zastanowienia, by pomóc Zośka! Reszcie ekipy.
Zośka!
Zośka!
Eryk!
Zośka!
Eryk!
Ich głosy na przemian wołały imiona przyjaciół. Wirujący wciąż w powietrzu kurz i pył wdzierał się do nosów i ust. Co chwila przerywali nawoływania, kaszląc lub spluwając nadmiarem zmieszanego pyłu ze śliną. Nieprzerwanie jednak odrzucali na bok fragmenty sufitu leżącego przed nimi. Żadne z nich nie miało nawet momentu zawahania. Gołymi rękami targali dachówki, podnosili długie na kilka metrów deski i legary. Sylwia zdjęła z szyi swój komin i nim zabezpieczyła głowę Pawła. Dzięki temu oboje mogli aktywnie uczestniczyć w próbie uwolnienia spod gruzów dwójki przyjaciół. Po kilku minutach snopy światła, wyraźnie widoczne na drobinkach unoszącego się wszędzie gipsu i brudu, wyłapały niewielki skrawek materiału. Wraz ze światłem w to samo miejsce padł tam wzrok Pawła.
Marek! Mamy Ryka!
Przyjaciel rzucił okiem w jego stronę, równocześnie nie przerywając swojej próby odwalenia na bok sporej belki.
Żyje?
Nie wiem. Sylwia, chodź tu. Ja podniosę tą dechę, a ty sprawdź, co z nim.
Od wysiłku, jaki wkładał w uniesienie ciężaru kilku innych wspartych na tej, która leżała na jego barku desek, Stróżka krwi przesiąkła przez prowizoryczny opatrunek i pociekła mu po czole, skapując na policzek. Sylwia wczołgała się nieco głębiej i podparła kawałkiem znalezionej deski konstrukcję.
Marek! Pomóż!
Błagalny ton głosu przyjaciela natychmiast zaalarmował wywołanego. Chociaż sam pragnął jak najszybciej dotrzeć do przywalonej Zośki, nie miał wątpliwości, że Paweł i Sylwia w tym momencie potrzebują jego pomocy już, natychmiast. Złapał za długi kawałek deski leżącej obok i wbił pod tą trzymaną przez kumpla. Podwójna dźwignia pomogła obciążyć bolące już ramię chłopaka, a jednocześnie uniósł jeszcze odrobinę całą resztę. Teraz to Paweł złapał kolejne fragmenty połamanego sklepienia i ułożył z nich niewielki stos. Zastosował kolejny rodzaj lewaru i we dwóch unieśli o dobre 15 cm wcześniej ruszony zwał.
Sylwia, podstaw tam coś! To będę mógł wejść i ci pomóc!
Wskazał miejsce pod jedną z solidniej wyglądających belek, na której zapewne wisiała cała ta niestabilna konstrukcja. Czerwony od rozsmarowanej po twarzy krwi Paweł wczołgał się najdalej, jak tylko był w stanie.
Na trzy! My ciągniemy, a ty, Marek, spróbuj się uwiesić na tej dźwigni. Może jeszcze odrobinę pójdzie do góry.
Marek tylko skinął głową, a ruch jego latarki na głowie wyraźnie dał znać, że zrozumiał.
Na trzy!
Równocześnie krzyknęli oboje z Sylwią.
Koniec części siódmej. Zasubskrybuj Szepty Horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.